Dzisiaj jesteśmy świadkami namaszczenia pierwszego króla Izraela, Saula. To, co wyróżnia Izraelitów, to prorocy. A to, co upodabnia ich do innych narodów, to królowie. I to jest poniekąd sprzeczność. Ponieważ prorocy będą zawsze wzywać ich do wiary w jednego Boga. A królowie będą ulegać bałwochwalcu. Sami będą stawać się bałwochwalcami i będą dawać przyzwolenie na bałwochwalstwo poddanych. I dlatego duża część historii Izraela będzie historią wewnętrznej walki. Będzie spór pomiędzy prorokami a królami. I ludzie będą jakby w polu pomiędzy tymi dwoma biegunami. Będą musieli się określać. Poniekąd ta sytuacja jest wychowawcza, bo człowiek musi się określać. Nie może żyć ukradkiem. Prorocy będą przypominać o tym, co duchowe, Boże, ponadczasowe, a królowie będą im przypominać o tym, co ziemskie, ludzkie, doczesne. I to jest drugie jakby pole napięcia, którym żyje człowiek. Są sprawy ziemskie i są sprawy duchowe, dotyczące jakby innego porządku. Mają inną naturę. Wszystko zaczyna się od namaszczenia. To prorok namaszcza króla. Nie może być inaczej, że król namaści proroka. Nie, prorok namaszcza króla. Przez całe wieki potem, nie tylko w Starym Testamencie, ale także przez kilkanaście wieków chrześcijaństwa, korony cesarskie, królewskie, insygnia, regalia były święcone przez ludzi Kościoła, przez biskupów, papieży. Uważano w ten sposób, że władca jest pomazańcem Bożym, czyli namaszczonym przez Boga, a władza pochodzi od Boga. Problem pojawiał się wtedy, kiedy władca w sposób wyraźny występował przeciwko wierze, był źródłem zgorszeń, łamał ludziom sumienia, był źródłem zgorszeń. Wtedy ludzie pytali, jak to możliwe, żeby pomazaniec Boży robił takie rzeczy? Gdzie w tym wszystkim jest Bóg? I zawsze będzie ten problem. Saul jest wybrany na polu, szukając oślic swojego ojca. Tam go znajduje Samuel, prowadzi go na górę i namaszcza. Pierwszy król dokona wielu ważnych rzeczy, ale będzie odrzucony przez Boga. Ludzie go znienawidzą, bo będzie miał ludzkie słabości. Ale Bóg go odrzuci. Teraz jest to pierwszy akt błogosławieństwa Bożego. Tak zaczyna drogę na tron. Tak zaczyna drogę po władzę. Wielu ludzi zaczyna drogę po władzę od modlitwy, od namaszczenia, od nabożeństwa. Co potem się dzieje z nimi, no to widzimy. Ale ten moment początku jest bardzo ważny. W tym sensie Bóg się przyznaje do tego człowieka, ale nie do wszystkiego, co on potem będzie robił. Wielokrotnie Bóg będzie przeciwny decyzjom Saula. Mamy też obraz innego powołania. Powołania na apostoła. Powołania celnika. Człowieka, który jest sprzedajny. Człowieka, który jest zniewolony. Jest złodziejem, kolaborantem. Same najgorsze rzeczy. Jest jakby kwintesencją takiego zagubienia duchowego człowieka. I Jezus właśnie jego powołuje. Jakby chciał go wydobyć z tej komory celnej. Z tego zatracenia. I on pozwoli się wyprowadzić. To jest bardzo ważne, żebyśmy wiedzieli, że nie ma takiej sytuacji, z której Bóg nie wyprowadziłby człowieka. Z największej ciemności, z największego zagubienia, z największego upadku, z największego grzechu Bóg może człowieka podnieść. Może wyprowadzić. I Zacheusz albo Lewi, syn Alfeusza, jak mówimy, jest tego przykładem. Zdumiewająca jest reakcja faryzeuszy, którzy gorszą się wyborem, jakiego dokonał Jezus. No kogo on wybrał? No właśnie. Z kim on zasiada do stołu? Z kim ucztuje? Gdyby Jezus nie ucztował z grzesznikami, to nie miałby z kim ucztować. Musiałby ucztować samotnie. Przyszedł do grzeszników, aby ich ocalić, aby ich wyzwolić. Że do każdego z nas i teraz w Eucharystii też przychodzi do każdego z nas. Nie brzydzi się nami, nie potępia nas. Wprost przeciwnie, chce komunii z nami. Chce takiej jedności, jaka jest tylko możliwa między Bogiem a człowiekiem. Między Stwórcą a stworzeniem. Między źródłem świętości, a grzesznikiem.